środku dnia.
20 minut po 12 w studiu jest nam teraz raźniej, bo jesteśmy we troje. Pojawiła się Anka Sochacka i zapowiedziany już gość, nowy wiceprezydent Poznania, pan Arkadiusz Stasica.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry, witamy. Pan Arkadiusz Stasica od wczoraj zajmuje się sprawami mieszkaniowymi, chociaż w gabinecie tak naprawdę zasiądzie pan dopiero w poniedziałek.
Tak, zgadza się.
Do tej pory sprawami mieszkaniowymi zajmowała się Agnieszka Pachciarz. Ta zmiana nastąpiła po porozumieniu o współpracy podpisanej przez Platformę Obywatelską i Sojusz Lewicy Demokratycznej w Poznaniu, ale jeszcze miesiąc temu nasz gość był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przez 6 lat pełnił pan tę funkcję, chociaż wcześniej to przecież pan połączył te trzy lokalne TBS-y. Nasz gość się zasłynął też z tego, że załagodził protesty mieszkańców przeciwko podwyżkom czynszu. W ostatnich latach budował też bloki dla seniorów, mieszkania dla absolwentów. No i teraz porozmawiamy, co były prezes PTBS-u będzie chciał zrobić jako wiceprezydent miasta odpowiedzialny za całą politykę mieszkaniową. Tak wyznaczał panu wczoraj zadania lider Poznańskiego Sojuszu Tomasz Lewandowski.
Sprawa wstydliwa dla Poznania, która ostatecznie będzie rozwiązana, mianowicie odstępujemy od projektu kontenerów socjalnych. Do połowy 2017 roku kontenery socjalne znikną z mapy Poznania. Począwszy od podpisania tego porozumienia, nikt nie zostanie tam dokwaterowany. Kolejna kwestia, na której nam zależało w dziedzinie polityki mieszkaniowej, to stworzenie komórki interwencji lokatorskiej. Wsparcie prawne jest realizowane, natomiast chodzi nam o taką komórkę interwencyjną. Kolejną kwestią, na którą się zgodziliśmy, to wspólna praca nad uchwałą o przydziale mieszkań komunalnych i socjalnych. Zależy nam na tym, aby w tej uchwale dążyć do likwidacji pewnych absurdów, które uniemożliwiają pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Będziemy chcieli skupić się na przedefiniowaniu pojęcia zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Te zapisy, które dzisiaj funkcjonują, uniemożliwiają pomoc tysiącom poznaniaków.
Szykują się więc duże zmiany w polityce mieszkaniowej Poznania. Zacznijmy od tych kontenerów socjalnych, bo one od zawsze budziły spory. Na początku roku, kiedy Agnieszka Pachciarz zaczęła zajmować się tematami mieszkaniowymi, deklarowała, że kontenery socjalne dla trudnych lokatorów zostaną.
Nigdy nie będzie dobrego rozwiązania na takie sytuacje. No jednak decyzje o izolowaniu ich od tych, którym przeszkadzają, jest to nieunikniona. Podjęto taką decyzję jakiś czas temu, że w ten sposób to zostało zrobione i myślę, że te decyzje już podjęte należy w tym momencie utrzymać, dlatego że to też były decyzje inwestycyjne. I mimo, że budzi to wątpliwości, bardziej etyczne powiedziałabym, to jednak żadne rozwiązanie w tak trudnych sytuacjach społecznie przy dużym stopniu uciążliwości części lokatorów. Też mówi się często na przykład w tych protestach, czy w wyrażaniu niezadowolenia, że to nie służy resocjalizacji, ale też musimy pamiętać i to trzeba pamiętać, zwłaszcza ja także, zajmując się opieką społeczną, że są osoby, które resocjalizacji się nigdy nie poddadzą lub ona będzie nieskuteczna. To jest także pewien wyraz wolności.
To była opinia wiceprezydenta Agnieszki Pachciarz, która jednak już teraz sprawami mieszkaniowymi się nie zajmuje. Naszym gościem jest, przypominam, Arkadiusz Stasica, od wczoraj nowy wiceprezydent Poznania i to pan będzie zajmował się polityką mieszkaniową. Czy w takim razie kontenery socjalne pana zdaniem się nie sprawdziły?
Moim zdaniem kontenery się nie sprawdziły, a wynika to z faktu, że jeszcze kiedy trwała dyskusja w momencie tworzenia tego mini osiedla kontenerów, mówiło się o tym, że będą tam zamieszkiwać tylko i wyłącznie osoby samotne. Mieli to być mężczyźni, którzy rzeczywiście sprawiali duże problemy natury sąsiedzkiej. Praktyka jednak okazała się całkowicie inna. Na dzień dzisiejszy wiemy, że w tych kontenerach mieszkają rodziny z małymi dziećmi. W mojej ocenie taka sytuacja nie może mieć miejsca. Jeżeli Poznań chcę być postrzegane jako miasto nowoczesne, jako miasto, które stara się o to, aby być zaliczanym do jednego z najlepszych miast w Polsce. Tego tematu i tego balastu musimy się pozbyć.
Ale czy to znaczy, że problemem jest, kto tam mieszka? Pan mówi, mieszkać mężczyźni, mieszkają rodziny z dziećmi, czy w ogóle problem jest?
Rozumiem, że pan prezydent
mówi
to w kontekście ewentualnej demoralizacji tych dzieci.
Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w takiej postaci w XXI wieku nie przystoi.
Czy faktycznie znikną do połowy 2017 roku, tak jak zapowiedział Tomasz Lewandowski?
Takie są założenia i takie są zapisy w porozumieniu, jakie zostało zawarte w dniu wczorajszym. Natomiast to, że nie będą tam dokwaterowane kolejne osoby oraz będzie wygaszane z czasem najem w tych kontenerach, nie oznacza, że one muszą zniknąć. Przecież można je wykorzystać do innych celów. Ja powiem szczerze, na tą chwilę nie myślałem jeszcze nad tym, jakie mogą być to konkretne propozycje, ale weźmy pierwszy przykład z brzegu. Kilka miesięcy temu mieliśmy sytuację, kiedy spłonął budynek na ulicy Roboczej. Uważam, że takie lokum dla pogorzelców, przynajmniej w pierwszych dniach po tej tragedii, no byłoby jak najbardziej słusznym rozwiązaniem.
A gdzie poszuka pan mieszkań dla tych ludzi, którzy tam teraz są?
Te mieszkania oczywiście można znaleźć. Jest wiele pustostanów, które w tej chwili w Poznaniu funkcjonują. Jest też...
W starych kamienicach?
Nie tylko. Są budynki, które stoją gdzieś na obrzeżach miasta, które są niewykorzystywane w tej chwili. Ja nie mówię o tym, żeby takie osoby, które rzeczywiście stwarzają ogromne problemy na siłę wprowadzać do budynków, gdzie mieszkają inni lokatorzy, wywiązujący się ze swoich obowiązków najemców w sposób właściwy. Jestem też przeciwny tworzeniu gett tak zwanych.
Ale to w takim razie co robić z tymi lokatorami najbardziej trudnymi, niepłacącymi, hałasującymi, brudzącymi, niszczącymi, utrudniającymi życie innym sąsiadom?
Jak oddzielić jednych od drugich?
Co robić z tymi? Jaki ma pan pomysł na tych lokatorów?
Tutaj niejako podzielam stanowisko pani prezydent Pachciarz, że rzeczywiście problem jest bardzo trudny i chyba niemożliwy do rozwiązania. Ale z tymi ludźmi samo danie im mieszkań, lokum, w którym będą mogli mieszkać, to nie jest rozwiązanie. Z tymi ludźmi oprócz tego trzeba pracować. Być może trzeba tworzyć mieszkania treningowe tak zwane, gdzie z tymi ludźmi będą pracowały osoby, które będą ich próbowały przynajmniej nauczyć normalnego funkcjonowania życia, powrotu do tego życia. Wdrażać chociażby poczucie wykonywania pewnych powinności, które na najemcy ciążą, jakby chociażby opłaty. To jest naprawdę problem, który musi być rozwiązany kompleksowo. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to trudny problem.
Mhm. Jeśli nie kontenery, proszę państwa, to w jaki sposób poradzić sobie z trudnymi lokatorami, jak państwo widzą tą propozycję wiceprezydenta Stasicy? Co dalej z planami eksmisyjnymi? To też jest pytanie. Przez wiele lat twarzą takich projektów był Jarosław Pucek.
Zawsze mówię, że kontenery socjalne to jest problem w skali mikro miasta Poznania. Pamiętajmy, że ich jest 10 sztuk, a mieszkań, mówimy o budowie 2000 mieszkań, więc jeżeli 10 lokali socjalnych w kontenerach zostanie zlikwidowanych, wiele się nie zdarzy. Natomiast pamiętajmy o tym, że problem nie zniknie, a więc samo zlikwidowanie kontenerów problemu nie rozwiąże. Natomiast rozumiem, że jest to bardziej symbol i wyznaczenie kierunku nowej władzy, do czego absolutnie pan prezydent Staszica ma prawo. Ważne jest dla mnie nie tyle, czy zostaną zlikwidowane kontenery. Bardziej istotne jest to, czy zostanie utrzymana mimo wszystko dość konsekwentna, owszem twarda i kontrowersyjna momentami, ale jednak polityka skierowana na to, żeby osoby, które nie zasługują na to, żeby mieszkać w lokalach komunalnych, żeby nie mieszkały, a więc bardziej kwestia eksmisji. I pamiętajmy, że eksmisję z głową należy robić i to tego zawsze pilnowaliśmy. I nie sądzę, żeby pan prezes Staszica akurat ten element wygaszał. Myślę, że on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że eksmisje są niezbędnym, przykrym, ale jednak niezbędnym elementem w tej pracy.
Tak pan myśli, że plany eksmisyjne muszą być? Co pan zrobi z tą listą, która jest w ZKZL-u?
No przede wszystkim zapoznam się z nią. Natomiast oczywiście eksmisje istnieją i będą istnieć. Nie ma od tego odejścia. Ja zdaję sobie sprawę, że w życiu każdego człowieka może zdarzyć się taki moment, kiedy popadnie w jakąś trudną sytuację. I ja sam wiem z doświadczenia, bo z wieloma takimi ludźmi rozmawiałem, z wieloma rodzinami, z samotnymi matkami wychowującymi dzieci. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy rzeczywiście na człowieka przychodzi nieszczęście, kiedy traci pracę, kiedy zdarza się w rodzinie choroba i nagle pojawia się problem z regulowaniem należności. Takim ludziom trzeba absolutnie pomagać, natomiast eksmisję stosować w stosunku do tych osób, które robią sobie niejako z obowiązku płacenia za należności za użytkowanie lokalu swoisty kredyt.
Kto powinien dostawać mieszkanie od miasta? Komu i na jakich warunkach miasto powinno pomagać? Co w tej kwestii powinno się w Poznaniu zmienić? Czekamy również na Państwa telefonu. Ja przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj wiceprezydent Arkadiusz Stasica.
No i również kwestie kontenerów i tych kwestii, które poruszyliśmy dotąd. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tylko mam takie pytanie, co z tymi osobami, które mają mieszkania w prywatnych kamienicach, których autentycznie nie stać na ten czynsz, bo jest bardzo wysoki w niektórych. Gdzie ci ludzie mają się podziać, skoro oni otrzymują nakazy eksmisji? Gdzie ci ludzie się mają podziać?
Dziękujemy.
To jest takie pytanie, na które ja bym bardzo chciała usłyszeć odpowiedź.
Dziękujemy.
Bo to są prywatne kamienice. I są bardzo wielkie czynsze i po prostu nie ma ogrzewania, nie ma ciepłej wody, nie ma praktycznie wygód, nawet nie ma gdzie prania suszyć.
Dziękujemy za pytanie. Rozumiem, że...
Pytanie dotyczy kamienic prywatnych, pomocy dla tych ludzi. No, jak miasto może pomóc?
Miasto już takim ludziom pomagało. Ja pamiętam program budowy mieszkań dla seniorów. Budowaliśmy 100 kilkadziesiąt mieszkań przy ulicy Nadębcu, przy ulicy Grabowej. I to właśnie był program skierowany głównie do ludzi, którzy zajmowali mieszkania komunalne, ale też i mieszkania prywatne. Ja zdaję sobie sprawę z tego, jaki to jest wielki problem dla starszych osób, które już nie mogą, nie mają sił na to, żeby przynosić węgiel z piwnicy, na to, żeby utrzymać duże mieszkanie. Chcielibyśmy tym osobom pomóc właśnie w ten sposób, żeby budować dla nich mieszkania, które będą dostosowane do ich potrzeb, do ich możliwości finansowych.
Ale w ramach współpracy z TBS-em?
W ramach współpracy z TBS-em, ale przecież takich programów jest mnóstwo. Nie tylko TBS, przecież w ostatnich latach inwestował. ZKZL również takie mieszkanie budował.
Kolejny telefon, halo? Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Ja mieszkam na Naramowicach, niestety. I chciałabym zapytać pana prezydenta, kiedy zostanie stworzony kompleksowy plan dla Naramowic, projekt. Bo mieszkania następne się budują, będą budowały socjalne, komunalne, jak jest wał przez miasto. Budują deweloperzy. Tymczasem nie ma drogi, nie ma szkoły, nie ma żłobka, problemy z przedszkolem i tak dalej. Z komunikacją, ze wszystkim. Uważam, że powinien być stworzony kompleksowy plan dla Naramowic, pana prezydenta plus innych osób.
Ale rozumiem, że chodzi o ogólny program dla Naramowic. My dzisiaj rozmawiamy tylko o polityce mieszkaniowej, ale...
Tak, i właśnie się mam na Naramowicach...
Chodzi o infrastrukturę wokół tego budownictwa. Oczywiście. Bardzo pani dziękujemy. Notujemy sobie to pytanie i pan Jakub zaraz z następnym. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja nie mam w sumie pytania, tylko chciałbym takie moje stwierdzenie, po prostu nie wiem, czy to poprawność polityczna nie pozwala na to, że nikt odważnie nie powie, że są ludzie, którzy z pomocy socjalnej, z pomocy państwa uczynili sobie sposób na życie i oni nigdy nie będą płacić, nigdy nie będą dobrymi lokatorami i żadne mieszkania treningowe im nie pomogą. I chciałbym usłyszeć, że takimi ludźmi też się będzie zajmowano i będą oni eksmitowani.
Czy jednak jest to pytanie?
Tak.
Pytanie, co z takimi osobami począć, które są do końca niezdyscyplinowane? Dziękujemy bardzo. I jeszcze jeden telefon. Pani Anna, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam taką sprawę też odnośnie tutaj eksmisji. Mam koleżankę, która chce zamienić mieszkanie. Jest tam zgłoszona i ona chodzi i sprawdza sobie tam, dostaje jakąś listę mieszkań na przykład do obejrzenia tych, które mają wyroki eksmisyjne. Najlepiej, przypuśćmy, są mieszkania takie, gdzie wyrok eksmisyjny zapadł 2 lata temu już i do tej pory te osoby mieszkają, nie płacą, czyli zadłużenie na tym mieszkaniu rośnie cały czas i jak to w ogóle, ja tego nie rozumiem po prostu, że jeżeli ktoś nie płaci, no wiadomo, jeżeli jest jakaś chęć tam, chociaż minimalna, wiadomo, że są różne sytuacje życiowe, tak jak pan tutaj mówił, że ciężkie i wszystko, no wszystko normalne, wiadomo, ale jeżeli ktoś w ogóle nawet nie przejawia jakichkolwiek chęci czy możliwości, nawet spłaty minimalnego tego zadłużenia.
Czy chodzi pani o egzekucję wyroku eksmisyjnego?
Tak, jak to wygląda i właśnie, bo tutaj ta koleżanka nawet też po prostu deklaruje chęć spłaty części zadłużenia. Ona też, wiadomo, ileś tam dzieci i z mamą i chcą zamienić mieszkanie na większe, ale no nie można, no bo po prostu tamte mieszkania nie są opuszczane.
Pani Aniu, bardzo dziękujemy, zrozumieliśmy. Jeszcze może ten jeden telefon.
Dobra, czy będzie czwarty temat?
Tak jest, ale spisaliśmy pytanie.
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym miała takie pytanie, właściwie tak, jedną drobną uwagę mam na temat mieszkań przy ulicy Grabowej. Troszkę niesprawiedliwie jest tam zrobione, ponieważ moja mama mieszkała przy Grabowej i jeden z tych budynków jest adoptowany chyba po internacie. A czynsz za metraż jest taki sam dla tych ludzi, którzy są na emeryturach, jak budynki nowe obok wybudowane. Jest to trochę niesprawiedliwe. A drugi temat jest taki, ja bym chciała wiedzieć, jaka istnieje możliwość szybszego załatwienia jakby spraw sądowych tam, gdzie jest pobudowane mieszkania komunalne mające problem z gruntem. To się ciągnie, mieszkańcy mają część wykupionych mieszkań, nie wiem, za czasów, kiedy można było wykupywać, potem się czasy zmieniły, przepisy się zmieniły, odzyskano te grunty jakby przez spadkobierców, ale ta sprawa się ciągnie latami. Kiedy ci, którzy złożyli wnioski na czas, będą mogli wreszcie wykupić te mieszkania? To są takie moje pytania.
Bardzo pani dziękujemy. Panie prezydencie, no to teraz
łatwo pan nie ma
odpowiedzieć.
Tak, rzeczywiście.
Po kolei.
Ja wszystkie te sytuacje znam z autopsji, bo wielokrotnie miałem z nimi do czynienia. Może zacznę od tych osób niezdyscyplinowanych. No, powiem szczerze, że problem jest bardzo trudny. Nie znalazłem, nie spotkałem jeszcze w swoim życiu zawodowym nikogo, kto znalazłby sposób na te osoby.
Ale się na przykład zapytam pana, czy jak pan jeszcze był prezesem PTBS-u, to jak pan traktował tych, którzy byli niezdyscyplinowani, nie chcieli płacić i nie chcieli się resocjalizować?
To znaczy, całe szczęście tych, którzy nie chcieli się resocjalizować, nie było, ponieważ w ogóle nie było takich osób, przynajmniej w zasobie PTBS-u. Oczywiście były trudne osoby. Pamiętam sprawę, która ciągnęła się kilkanaście lat, tak? Bo człowiek nie płacił tylko dlatego, że nie chciał płacić i tak sobie to po prostu... Ale w końcu doprowadziliśmy do eksmisji tego pana i ja stoję na stanowisku, że takich ludzi oczywiście trzeba docelowo eksmitować, bo to jest lekceważenie.
Czy te eksmisje powinny trwać tak długo? 2 lata?
No to oczywiście zależy od tego, jaka jest sentencja wyroku. Jeżeli jest wyrok mówiący o zaskazaniu lokalu socjalnego, no to ten lokal trzeba znaleźć. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest możliwość takiego uzyskania takiego lokalu w sposób szybki, łatwy.
Poznań ma za mało mieszkań socjalnych?
Ja nie...
No skoro jest taki problem...
Oczywiście zawsze lokali socjalnych będzie brakować. Ja myślę, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na tym, co mamy, na tych zasobach, które na tych pustostanach, które w dużej mierze stoją niewykorzystane, na budowie lokali socjalnych, ale trzeba to robić z głową. Trzeba wiedzieć, ile tak naprawdę tych lokali na dzień dzisiejszy potrzebujemy.
Sprawa ulicy Grabowej, tak szybciutko, bo mamy już kolejne telefony.
Ulica Grabowa.
Rzeczywiście jest różnica w tych czynszach?
Rzeczywiście jeden z tych 3 budynków to jest budynek adoptowany z internatu dawnej szkoły kolejowej. Jeżeli chodzi o osoby starsze korzystające z programu Senior, to one w tym roku otrzymały, po raz pierwszy zdarzyło to się w historii TBS-u, otrzymały obniżkę czynszu. On jest rzeczywiście w tej chwili inny w porównaniu do pozostałych zasobów. Różnica wynosi, jak dobrze pamiętam, chyba około 2 zł.
To za chwilę może ten najtrudniejszy problem nieuregulowanych kwestii własnościowych, grunt, a lokal, ale jeszcze przedtem pani Sylwia. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. witam Radio Merkur. Nie wiem, czy ten temat, który chcę rozwinąć dzisiaj pasuje. Nie
Proszę by... rozwijać.
Tak, oczywiście. Chodziłoby mi o tych czyścicieli kamieni. Co to są za jedni? Ludziom niszczą, wyrzucają na bruk. Co to jest? Może by pan zastępca prezydenta się tym również zajął?
Dziękujemy za pytanie. Czyściciele kamienic, czyli wrogie przejęcia razem z wrogimi eksmisjami, czy jak naciskami na
dotyczą
na
prywatnych kamienic.
W większości. No, ale to też jest problem dla miasta, prawda?
Tak, jest to problem dla miasta. Ja oczywiście uważam, że takie działania nie powinny mieć absolutnie miejsca. Jestem temu przeciwny i zawsze będę próbował z tym walczyć. Próbował, dlatego że no wiadomo, jakie są przepisy regulujące te kwestie. Zawsze znajdzie się kilku cwaniaków, bo ja tak to mogę nazwać, którzy próbują wykorzystać okazję, bezradność ludzi. Uważam, że miasto powinno w takich sytuacjach oczywiście interweniować. Ja sam pamiętam sytuację, kiedy chyba kamienicy przy ulicy Mickiewicza 20, nie pamiętam tych 9 chyba, tam kilka rodzin rzeczywiście też straciło mieszkania. Udało się te sprawy załatwić. Ci ludzie uzyskali mieszkania w TBS-ie, w mieście, a więc są to tematy, które można rozwiązywać.
Czy pan będzie chciał współpracować z TBS-em cały czas?
Ja będę chciał oczywiście współpracować nie tylko z TBS-em, ale również z ZKZL-em i z innymi podmiotami, które mogą przyczynić się do tego...
ZKZL to spółka.
Które mogą przyczynić do tego, że rzeczywiście będziemy mogli realizować ten program, o którym jest mowa w porozumieniu.
Tutaj
budowy mieszkań.
Tu zostało nam jeszcze to jedno pytanie o te sprawy własnościowe nieuregulowane.
Tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że był chyba termin składania wniosków o wykup tych mieszkań do roku chyba 2008. W tej chwili toczy się na ten temat dyskusja, ale chciałbym zapewnić, że w porozumieniu podpisanym właśnie wczoraj ta kwestia jest również ujęta i najprawdopodobniej coś w tym temacie się zdarzy. Ja nie mogę w tej chwili jednoznacznie złożyć żadnej deklaracji, ale ten temat jest przedmiotem rozmów i mam nadzieję, że...
To będą także rozmowy z opozycją, bo to radni PiS chcą, aby miasto znów sprzedawało mieszkania, nawet
oczywiście
z tą 90% bonifikatą ona wchodzi w grę.
No i tu jest pewnie jakaś kwestia, która musi zostać wyjaśniona i uzgodniona. I ja oczywiście nie wyobrażam sobie w ogóle współpracy bez rozmów z opozycją. No to jest oczywiste, że jeżeli są jakieś tematy, które chcemy dla Poznania wygrać, to musimy do nich zmobilizować i przekonać jak największą liczbę radnych.
Ale ta 90% bonifikata pan uważa, że wchodzi w grę? Dla tych może, co złożyli wnioski właśnie wcześniej do tego roku 2008, nie zdążyli wykupić.
Nie mam jeszcze na ten temat wyrobionego zdania. Proszę mi pozwolić w tym temat, w tej kwestii zachować się.
Panie prezydencie, w takim razie jeszcze może, bo mam wrażenie, że tego też do końca nie powiedzieliśmy. Co z tymi, bo padło takie pytanie, eksmitowanymi na bruk z mieszkań, czy z kamienic prywatnych? No bo de facto to nie są osoby, które mieszkały w miejskich mieszkaniach, ale de facto miasto staje wobec sytuacji, kiedy ma bezdomnych. I z nimi coś musi zrobić.
No istnieją oczywiście różne formy pomocy, które w tej chwili są realizowane, czy to w różnego rodzaju ośrodkach, ale to, że ludzie są bezdomni, to jest właśnie, powinien być impuls do miasta, żeby próbować im pomóc wyjść z tej bezdomności. Bezdomność to nie jest coś, co nabywamy już w danej chwili, już do końca życia. To jest tylko sytuacja chwilowa. I ja osobiście uważam, że ja będę robił wszystko, żeby takim ludziom pomagać. Jest również w naszych propozycjach program budowy mieszkań socjalnych, które by były skierowane do tej grupy ludzi.
Naszym gościem, przypominam, jest dzisiaj wiceprezydent Arkadiusz Stasica. Rozmawiamy o polityce mieszkaniowej, która troszkę zyskała nowego oblicza, jak państwo słyszą. Kto powinien dostawać mieszkanie od miasta, komu i na jakich warunkach miasto ma pomagać, co powinno się zmienić w tej kwestii? Jeszcze przez kilka minut czekamy na państwa pytania. I już mamy.
Pani Grażyna, halo?
Dzień dobry. Proszę państwa, narzekacie, że nie ma mieszkań wolnych.
Na Przemysłowej ulicy stoją 3 olbrzymie mieszkania pod 48. Zajmijcie się tą sprawą, bo obciążają mieszkających lokatorów ilością zużytej wody i to niesłusznie. Więc bardzo proszę, załatwcie tą sprawę tak, żeby było naprawdę miało ręce i nogi.
Ale pani Grażyno, czy tam ktoś mieszka?
Tam nikt nie mieszka w tych mieszkaniach. Tam 2 starszanie zmarły. Prócz tego jeszcze są 2 mieszkania, co też nikt nie mieszka.
Dziękujemy za sygnał. Pan prezydent widzę zanotował. Oczywiście takie detaliczne sprawy też będą.
Tak jest. Proszę bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo.
Czekamy na kolejne Państwa pytania i opinie. Proszę bardzo włączyć się do naszej rozmowy. Tym najważniejszym zadaniem na najbliższe lata wydaje się obietnica złożona przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka, budowa nowych mieszkań. W ostatnich latach miasto budowało tak średnio mniej więcej 100 nowych lokali. Teraz w jedną kadencję ma wybudować 4 tysiące. Czy to realne? Myśmy o to zapytali Jarosława Pucka, do niedawno prezesa Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
Myśmy jeszcze za czasów, kiedy ja pełniłem funkcję prezesa ZKZL-u, pracowali nad modelem sfinansowania budownictwa mieszkaniowego i to w taki sposób, żeby budżet nie musiał dokładać do tego pieniędzy. A więc tutaj panu prezesowi Staszicy, już teraz jak rozumiem, prezydentowi Staszicy, niewiele trzeba podpowiadać.
A te 4 tysiące mieszkań da się wybudować, czy to jest z góry nierealne i tak naprawdę pan prezydent Staszica będzie skazany na porażkę?
Ja bym nie patrzył na to w kategorii porażki, dlatego że wybudowanie odpowiedniej ilości mieszkań to jest tylko kwestia zapewnienia odpowiedniej ilości w budżecie. Myśmy mówili o wybudowaniu 2000 mieszkań z panem prezesem jeszcze wtedy Staszicą i to jest projekt bardzo realny. Natomiast myślę, że jeżeli nawet nie będzie to 4000 mieszkań, to pamiętajmy, że wybudowanie nawet połowy takiej ilości mieszkań to będzie i tak olbrzymi sukces dla tej władzy i ja bym tutaj nie skupiał się na tym już takim haśle 4000 mieszkań, tylko chodzi o to, żeby budować z głową, budować z sensem i żeby rzeczywiście te mieszkania powstawały.
To zanim się odniesiemy do tej wypowiedzi Jarosława Pucka, najpierw pytanie.
Halo, dzień dobry, po raz drugi.
Dzień dobry, tak, ja dzwonię jeszcze raz, ponieważ nie wiem, czy dobrze dosłyszałam. Mi niekoniecznie chodziło o wznowienie składania wniosków o wykup komunalnych mieszkań, tak jak chyba była przed chwilą mowa, tylko o rozpatrzenie tych, które już były dawno złożone, w terminie tak jak należy, gdzie mieszkańcy czekają jakby na rozwiązanie problemu.
Te, które były przed 2008 roku złożone.
Tak, dokładnie, bo my już czekamy ponad 10 lat nawet niektórzy i ciągle mamy sprawę odwlekaną, prawda, do jakiegoś następnego terminu i tak dalej.
Dziękuję.
To też jest
dobrze.
Bardzo istotne dla nas, prawda?
Dziękujemy bardzo. Panie prezydencie, to jeszcze raz spróbujmy wyjaśnić. Chodzi o te wnioski, które były składane w tej pierwszej transzy, kiedy miał nastąpić ten wykup z 90% bonifikatą. Co z tymi wnioskami?
W tej konkretnej sytuacji mogę powiedzieć tylko jedno, że dołożę wszelkich starań i składam tę obietnicę, żeby ten temat jak najszybciej ruszył z miejsca.
Czyli dajemy jeszcze panu prezydentowi czas, a teraz wróćmy do...
Tysięcy mieszkań.
Tak, do tysięcy. No to ile, panie prezydencie, pan chce wybudować? 4 czy 2 tysiące nowych
mieszkań? Ja mogę tylko powiedzieć, że w pełni zgadzam się z tym, co przed chwileczką powiedział pan Jarosław Pucek. Oczywiście trzeba na to spojrzeć w sposób bardzo realny. Tak jak pani redaktor wspomniała, miasto w ostatnich latach budowało około 100 mieszkań rocznie. Taki przeskok, pięciokrotnie zwiększenie liczby wybudowanych mieszkań jest oczywiście bardzo mało realny, ale przy pewnych założeniach możliwy do wykonania. Jeżeli rzeczywiście wybudowalibyśmy 2000 mieszkań i przygotowali pod inwestycje kolejne obszary, gdzie te mieszkania mogły być realizowane, to ja już uważam, byłby to dla nas duży sukces. Ale ponieważ wymaga się ode mnie, żebym zrealizował pewne zadania, to ja oczywiście będę robił wszystko, żeby wykonać je w maksymalnym stopniu.
To zapytam tak, jakie mieszkania chce pan w pierwszej kolejności budować, bo mówimy o treningowych, mówimy o socjalnych, mówimy o komunalnych. No trochę dużo nam się
oczywiście
robi.
Oczywiście, ale panie redaktor, proszę zobaczyć, że w Poznaniu, jak zresztą chyba w każdym innym mieście, mieszka bardzo szeroki przekrój społeczeństwa. Każdy z grup społecznych ma inne oczekiwania co do mieszkania. Są tacy, którzy w tej chwili jeszcze nigdy nie mieli mieszkania i czekają za pierwszym.
Ale ja się pytam, które w pierwszej kolejności?
Aha, w pierwszej kolejności.
Czy jakie będzie przeznaczenie, bo mieszkanie to jest mieszkanie.
Tak, oczywiście.
Jaką ma funkcję, wygląda tak samo.
Myślę, że powinniśmy budować wszechstronnie, to znaczy nie skupiać się tylko i wyłącznie na budowie, powiedzmy, w tej chwili mieszkań komunalnych, albo mieszkań socjalnych, albo innych mieszkań. Powinniśmy starać się uruchamiać w miarę możliwości możliwości jak najwięcej inwestycji różnorodnych. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że z tego, co ja przynajmniej wiem, pan prezes ZKZL-u przygotowuje inwestycje budowy kilkudziesięciu mieszkań już komunalnych. Wiem, że było szereg planowanych lokalizacji przygotowanych pod te inwestycje.
To obrzeża miasta?
To są różne lokalizacje. Ale... Ja mogę na przykład powiedzieć, że takie budownictwo powinno być lokalizowane na obrzeżach miasta. Dlatego, że budowanie w centrum tego rodzaju mieszkań, nawet i TBS-owskich, to jest naprawdę mijanie się troszeczkę z powołaniem.
A to jeszcze pana zapytam, gdzie, za co pan chce zbudować? Skąd pieniądze?
To jest oczywiście inny problem.
Bo te kilkadziesiąt, o których pan mówi, to jest 1/100 planu.
Ja zdaję sobie sprawę, ale proszę zwrócić uwagę, tutaj nawiążę do kwestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Naramowic. Jeżeli radni uchwalą ten program, ten plan, który jest już w dużej mierze przygotowany, to uważam, że realizując jednocześnie pozostałe kwestie dotyczące Naramowic, a więc szybki tramwaj, szkołę, bo przecież w planach jest również budowa szkoły, infrastrukturę, jesteśmy w stanie uruchomić tam inwestycje pod około 1800 mieszkań. I to inwestycje naprawdę kompleksowo przygotowaną.
A ja powtórzę moje pytanie, skąd pieniądze?
Pieniądze oczywiście należy ich szukać w pewnej części, oczywiście w budżecie miasta, ale budowanie za miejskie pieniądze, za własne pieniądze, to jest w moim przekonaniu najdroższy sposób na realizację inwestycji. Jakiejkolwiek. Tutaj trzeba pozyskiwać pieniądze z zewnątrz. Czy to na przykład z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy też z funduszy europejskich, które po raz pierwszy w tym rozdaniu stwarzają możliwość pozyskania środków właśnie, które umożliwiają budowę mieszkań wraz z infrastrukturą. Zwracam na to uwagę, dlatego że trzeba tam spełnić pewne kryteria.
Czy mieszkanie jako dodatek do drogi?
Ale czy to jest, czy nie, to jest ważne, jeżeli efekt będzie taki,
efekt
o którym mówimy?
Jasne.
Biorę również pod uwagę i chciałbym kontynuować i rozwijać program budowy mieszkań na wynajem z dochodzeniem do własności. I w najbliższych miesiącach zostanie uruchomiony program pilotażowy na Strzeszynie. Jeżeli wypali, sprawdzi się, to również część mieszkań w tym systemie chcielibyśmy wybudować na Ramowicach. To jest naprawdę możliwość pozyskania środków również i od tych osób, które są zainteresowane pozyskaniem takiego lokalu.
Jarosław Pucek, były prezes ZKZL-u, który przegrał ten ostatni konkurs. No jest teraz radcą prawnym. Pan sobie na przykład wyobraża, że chciałby pan z nim współpracować? Uważa pan, że powinien wrócić jako urzędnik?
Ja sobie bardzo wysoko cenię pana Jarosława Pucka, bo wiem, że to jest dobry fachowiec. Nieraz się z nim spotykałem, nieraz dyskutowaliśmy bardzo merytorycznie i naprawdę jemu, tak jak i mnie, sprawy mieszkań są bliskie. Ja już mówiłem kiedyś, wczoraj chyba, że nie jestem politykiem. Nie do mnie należą kwestie związane z rozwiązaniami personalnymi. No nie jest tajemnicą Poliszynela, że pan Pucek był zwolennikiem innej opcji politycznej przed wyborami. Mam nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze taka możliwość, że będziemy współpracować.
Ale jak budowlanie z budowlańcem, rozumiem.
Nie, no pan Jarosław Pucek jest radcą prawnym, więc...
Ostatnie pytanie, bo także do pana obowiązków należy nadzór nad GOAP-em, czyli sprawy śmieciowe. Jak pan myśli, co będzie dla pana większym wyzwaniem? Ta polityka mieszkaniowa, czy naprawa tego, co dzieje się w GOAP-ie?
Ja myślę, że jeden i drugi cel należy rozpatrywać nieco inaczej. Na pewno polityka mieszkaniowa to jest kwestia kilku najbliższych lat. To jest program długoterminowy. Natomiast GOAP wymaga natychmiastowej interwencji i to jest oczywiście wyzwanie, którego no, to muszę się podjąć, bo uważam, że jest to konieczność. Nie ma innego rozwiązania. Sprawa Goapu musi zostać rozwiązana i sprawę wozu śmieci musi... Na całym świecie na śmieciach się zarabia. Dlaczego my nie możemy tego samego u nas w Poznaniu zastosować?
Ale to już będzie temat naszej kolejnej rozmowy. Mam nadzieję, bardzo dziękujemy. Dzisiaj naszym gościem był wiceprezydent Arkadiusz Stasica. Rozmawialiśmy o polityce mieszkaniowej.
Ja muszę jeszcze dla pewności, żeby było jasne na wieki wieków amen. Pana nazwisko wymawia się Stasica, a nie Stasica.
Tak, to jest nazwisko z... Moja rodzina wywodzi się z okolic Żywca i tam akurat Stasiców jest bardzo dużo.
Czyli Si, a nie Szy.
Si.
Rozumiem. Bardzo dziękuję. Dodam jeszcze, że przy przygotowaniu tej audycji z Anką współpracował Adam Michalkiewicz.
Dziękuję.
W środku dnia.